Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do wtorku. Polskie jabłka na wagę Jona Gold tylko 1,79 zł za kilogram. Do soboty. Ser w plastrach Golda Światowit 1 kg 16,99 za opakowanie przy zakupie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. A tylko w ten wtorek. Pielucho majtki Dada Pants Extra Care. Rozmiary od 4 do 7. 1 plus 1 gratis przy zakupie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny, 2 produkty, maksymalnie 1 gratis na kartę. I to dobre powody, by iść do Biedronki.
Dzień dobry, Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna z Inicjatywy Wschód jest ze mną.
Dzień dobry.
W Warszawie od kilku dni grupa aktywistów klimatycznych, ostatnie pokolenie, blokuje, a w każdym razie próbuje blokować mosty. To są ci sami ludzie, którzy sławili się choćby zablokowaniem, a właściwie protestem podczas koncertów Filharmonii oraz pomalowaniem syrenki warszawskiej. Pani Dominiko, pani się przyłącza do tych protestów?
Jeżeli są one konieczne, to zdecydowanie tak, a w tym momencie są konieczne. No, ostatnie pokolenie przed wszystkimi tymi akcjami wysłało apel do premiera Donalda Tuska i wielu innych polskich polityków, jak chociażby Szymon Hołownia, gdzie wytyczyli swoje postulaty, mówili, że domagają
to
się...
To nie są postulaty, to jest w zasadzie ultimatum.
Jeżeli no tak, ale to były postulaty,
jeżeli wy nie zrezygnujecie,
że oni
chcą zakazania budowy autostrad i dróg ekspresowych.
Chcą przekazania tych środków na rozwój transportu publicznego, tak. Czyli pociągów i autobusów, tak.
Oraz biletu miesięcznego na transport regionalny na całą Polskę za 50 zł. Świetnie, tylko pytanie jest takie. Pani popiera oblewanie farbą syrenki warszawskiej i innych pomników?
Uważam, że te protesty spełniają swoją rolę. Czyli sprawiają, że teraz rozmawiamy na ten temat, rozmawiamy wreszcie o kryzysie klimatycznym, bo głównym jednym z problemów w tej cichej katastrofie jest to, że ignorujemy ten problem.
A w jaki politycy... sposób oblewając obrazy ratuje pani klimat?
Myślę, że te akcje mają nas wybudzić, mają być kontrowersyjne, mają być dysrupcyjne i mają sprawić, że wreszcie będziemy rozmawiać na ten temat. No, w historii mamy takie przykłady, jak chociażby, nie wiem, w ruchu sufrażystek, tak? Kiedy kobiety rzucały się, przerwały wyścigi konne, czy w ruchu który w Stanach Zjednoczonych obalił segregację rasową. Tam też ludzie dokonywali tego nieposłuszeństwa obywatelskiego i ta zmiana się zadziała.
Przypominam pani, że akurat jeśli przywołuje pani przykład walki czarnych o swoje prawa, to odbywało się to w taki sposób, głównie jak na przykład przesiadanie się na miejsce dla nich zakazane. To nie naruszało
to nie, ale
praw.
Też były protesty, kiedy na przykład aktywiści tamtejsi, w tym Martin Luther King, blokowali mosty, chociażby.
Ma pani rację, były takie przypadki. Rozumiem, że oblewanie Moneta w Poczdamie, Van Gogha, a ten akurat trafił na Rzym i na Londyn, czy Mona Lizy, to jest pomysł na ratowanie klimatu. Tu muszę powiedzieć, że bardzo ubolewam nad tym, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Bardzo żałuję, że nikt nie oblał jeszcze na przykład bitwy pod Grunwaldem. To łatwo jest trafić.
No myślę,
ani żadnego pięknego polskiego obrazu. Pani Dominiko, naprzód. Przynajmniej traficie wszyscy do Muzeum Narodowego.
No myślę, że tych sposobów na robienie aktywizmu jest wiele. My jako Inicjatywa Wschód robimy inne rzeczy, które też są przydatne. Jak nie wiem, chociażby...
To jest przydatne.
Uważam, że akcje, które sprawiają, że o tym kryzysie mówimy, tak. Uważam, że to, co mnie najbardziej boli w tej sytuacji, to, że jakby znowu trochę doprowadzamy, mamy taki konflikt między jednymi zwykłymi obywatelami, a innymi zwykłymi obywatelami.
Ale wy nie jesteście zwykłymi obywatelami. Zwykli obywatele nie blokują innym na przykład mostów.
Oczywiście, no, ale ci ludzie nie robią tego z przyjemności albo dla fanów.
Nie wiem,
ci ludzie,
a wie pani, to jest bardzo dobre pytanie.
Z przerażenia
to robią. A jak powinna reagować policja na takich przerażonych ludzi, którzy blokują mosty?
Uważam, że powinna przede wszystkim przestrzegać prawa. To, co się działo na przykład chociażby we wczorajszej akcji, gdzie dziewczyna została brutalnie potraktowana przez policję i trafiła do szpitala.
Jak brutalnie? Co jej się stało?
No, policja zrywała tych ludzi z drogi.
Zrywała, czyli powinna ich zostawić. Niech oni tam siedzą, tak?
Ja myślę, że ci ludzie w pewnym momencie schodzą z tej drogi i przerywają ten protest. Ten protest nie ma trwać.
Nie, ja pytam panią poważnie, bo to zmieńmy ten ton na serio. Jak powinna, pani zdaniem, reagować policja?
Uważam, że policja powinna wykonywać swoje obowiązki, być na tym proteście.
Być na protest.
Tak.
Wspierać was.
No, ale myślę, że panie redaktorze, w tym momencie jakby... Ja czuję się dziwnie z tym, że kiedy chodzi o protesty klimatyczne, to jest takie duże oburzenie, taka histeria, kiedy rolnicy chwilę temu blokowali
traktorami.
Chcę pani
powiedzieć, że rolnicy, proszę pani, składają najpierw, to jest zgromadzenie publiczne zgodne z prawem. Wy nie występujecie o zgodę na demonstrację.
Gdyby ale to jest jedna z form protestu, proszę pana, jakby nieposłuszeństwo obywatelskie, to jest jedna z form protestów, do których mamy prawo.
Dobrze, ma pani prawo. Dominika Lasota ma prawo, Dominika Lasota z Inicjatywy Wschód jest moim gościem. Pani Dominiko, to jedno proste pytanie. Mm-hmm. Proszę mi powiedzieć, jak policja powinna zareagować na aktywistów, jak pani mówi, przerażonych, którzy siedzą na moście i blokują ludziom dojazd do pracy, blokują drogę karetką, blokują drogę wszystkim tym, którzy z różnych powodów muszą się dostać do pracy.
No uważam, że policja powinna stawić się na takie miejsce, zabezpieczyć ten protest tak, jak zabezpiecza wszelkie protesty i doprowadzić do tego, że po tym, jak ten protest będzie trwał, żeby on się rozwiązał. No tak jak działy się strajki kobiet, wtedy policja również te protesty.
Czyli policja, pani zdaniem, powinna stać i się przeglądać, patrzeć, żeby wam się nic nie stało.
Myślę, że tak, a potem powinna ten protest w naturalny
to
sposób
fantastyczne.
Się
nie pani, że tak się nie dzieje nigdzie na świecie. Grupa aktywistów Ostatnie Pokolenie została uznana w Niemczech przez Sąd Krajowy w Monachium za organizację przestępczą. Mało tego, za zorganizowaną grupę przestępczą. Mhm. To oznacza, że jest traktowana jak mafia, jak bandyci.
Myślę, że w historii mamy przykłady na to, że różne ruchy społeczne były w swoim czasie uważane za terrorystów, po czym po czasie mamy, nie wiem, chociażby Martina Luthera Kinga, którego teraz wszyscy wychwalamy.
Martina Luthera Kinga nikt nie nazywał terrorystą.
Gdzie? Bo trzeba przeczytać podręczniki. On był rutynowo nazywany przez te jako terrorysta.
Że pani akurat mnie poucza z...
Myślę, że dzielę się z panem moją wiedzą, którą pani też wiedzą. Wyciągam z podręczników.
A proszę mi powiedzieć, pani jakie ma wykształcenie?
Skończyłam liceum.
A, no tak. To rzeczywiście.
Znaczy, myślę, że to jest kpienie z mojej wiedzy, pani, rozumiem.
Ja nie kpię z pani wiedzy. To pani próbuje mnie, zresztą nie tylko mnie, jak sądzę, pouczać.
Ja chciałabym dzielić się różną perspektywą ze słuchaczami tego radia, które uważam, że jest najważniejszym radiem w kraju.
To porozmawiamy w takim razie o tej różnej perspektywie, bo pani mówi, żeby nie budować autostrad i dróg ekspresowych. Że...
I rozwijać transport publiczny, zdecydowanie. Mhm.
CPK jest na przykład elementem transportu publicznego, bo tam jest sieć kolejowa i nie słyszałem nigdy żadnego głosu wsparcia z waszej strony.
No myślę, że głosy wsparcia płyną. Też jest tak, że wokół CPK mamy narodową debatę
i
to są różne perspektywy.
A pani jest po której stronie w tej debacie?
No ja uważam, że powinniśmy jako Polska jakby inwestować w rozwój naszego transportu i w komunikacji. Wolałabym, żeby ludzie na wakacje w Egipcie wylatywali z Polski, aniżeli musieli jechać do Berlina i to robić. Więc CPK uważam, że jest projektem, który nie powinniśmy przerywać w tym momencie. Szczególnie, że tyle środków publicznych już poszło w ten projekt.
To proszę mi odpowiedzieć na pytanie, bo czy pani jest zwolenniczką budowy elektrowni atomowych w Polsce?
Jako rozwiązania na kryzys klimatyczny?
Proszę pani, czy pani jest zwolenniczką budowy elektrowni jądrowych bez względu na to, czy jest kryzys klimatyczny, czego nie ma? No, skądś energię trzeba czerpać?
Ja uważam, że elektrownie atomowe to jest jedna z naszych opcji na zmianę miksu energetycznego, który
pani
musimy
Dominiko,
drastycznie zmienić.
Nie
natomiast
jestem
jeżeli
pewien, czy rozumiem odpowiedź.
Ja chciałabym dokończyć. Mhm. Elektrownie atomowe w Polsce, debata wokół atomu trwa już myślę ze 40 lat.
Czy byłaby pani łaskawa odpowiedzieć tak lub nie na to pytanie?
Ja uważam, że powinniśmy inwestować w energię odnawialną i w magazyny energii.
Czyli nie w atom.
Uważam, że w tym momencie to jest bezsensowna
to
inwestycja,
ja mam do pani pytanie,
bo nie jest to realistyczne.
Czy pani zdaniem naprawdę z wiatraków i fotowoltaiki damy radę na przykład dać energię elektryczną również naszym czołgom i naszym myśliwcom F-16? Pani wyobraża sobie czołgi, które będą w tej chwili na prąd tak podłączane i będą nas bronić na przykład jeśli...
Nie, oczywiście, że będziemy potrzebować jeszcze jakiegoś paliwa.
Kopalnych.
Tak, ale ja mówię o tym, że jeżeli pyta mnie pan, jakie inwestycje powinniśmy teraz wkładać publiczne środki, tą całą polityczną też, że tak powiem, energię, to uważam, że to jest energia odnawialna, to są magazyny energii, to jest polepszenie sieci energetycznych, bo to są rozwiązania realistyczne. Atom w Polsce nie powstanie w przeciągu najbliższych 15-20 lat.
Atom, nie wiatraki, fotowoltaika.
Ja nie powiedziałam, że nie. Uważam, że to jest po prostu fanaberia w tym momencie.
Jeśli coś jest fanaberią, to raczej nie spełnia im fanaberii. RMF24, interia.pl, nasze media społecznościowe, tam można nas słuchać. Dalszy ciąg rozmowy z Dominiką Lasotą. No dobrze. Pani Dominiko, bo to jest właśnie zawsze bardzo charakterystyczne. Nikt z was nie chce powiedzieć jednoznacznie, że atom nie, że to fanaberia. No właśnie, jeżeli coś jest fanaberią, to państwo nie jest od spełniania fanaberii. No chyba, że jest, waszym zdaniem.
No dobra, ale panie redaktorze, w sensie mamy przez ostatnie lata mieliśmy ogromną dyskusję wokół atomu, tak? Mhm. Już przecież polski rząd podpisywał umowy intencyjne z Japończykami.
Z Koreą.
Z Koreą, z Japonią też tam, bo i z Ameryką. Już prawie wszystko miało się zadziać, tak? I nagle mamy kolejny rok. Gdzie jest ten atom? I tak było w 2010 roku, w latach 70 tak było.
niech się pani nie gniewa, ale jest pani w tej sprawie jakąś zdumiewającą ignorantką, bo pani z pewnością siebie wypowiada się o sprawach, o których nie ma pojęcia, jak słyszę.
A dlaczego? Dlatego, ja śledzę te debaty, dokładnie śledzę to, co robi ministerstwo w tej sprawie.
W latach 70., szanowna pani, nikt w Polsce nie budował elektrowni
atomowej. Jak nie? A elektrownia w Żarnowcu, która miała powstać? Elektrownia atomowa?
Ona była budowana pani zanim w latach 70.
No w latach 80., no generalnie dekady temu. Nie było mnie wtedy na świecie, więc nie pamiętam. No, natomiast te próby wybudowania elektrowni atomowych
też nie było
w Polsce było wiele.
O dziwo, a jednak coś o II wojnie światowej wiem. W każdym razie ma pani rację. To, że w Polsce nie ma elektrowni atomowych, to jest wynik zaniedbań wielu rządów.
Tak.
Ale pani się z tego cieszy.
Nie, ja się z tego nie cieszę. Nie cieszę się z tego, że mam miks energetyczny, który upada. Nie cieszę się z tego. Wolałabym, żebyśmy mieli elektrownie atomowe i dobrze działający system, aniżeli...
Ale nie mamy i pani nie chce budować nowych.
Ja chciałabym wybudować nowe inwestycje w energię odnawialną, w magazyny energii.
Ja przyznaję, że ja jestem bezradny wobec tego, co pani mówi. Bo pani
dlaczego?
Dlatego, że pani mi przed chwilą mówi, że elektrownie atomowe to fanaberia, że nas na to nie stać.
Ale panie redaktorze...
Ale sekundeczkę, mogę dokończyć?
No, oczywiście.
A później pani mówi, że chciałaby pani budować elektrownie atomowe. Czy ja dobrze rozumiem,
nie.
pani w ramach działaczka Inicjatywy Wschód chce spełniać fanaberię?
Nie, panie redaktorze, ja chciałabym, żebyśmy wreszcie do miksu energetycznego podchodzili w sposób pragmatyczny, a nie w sposób bajkowy. Uważam, że jeżeli mamy chociażby teraz ogromne środki z KPO, to możemy je wykorzystać na inwestycje, które powstaną w przeciągu 2-3 lat, a nie w przeciągu 20.
Czyli wiatraki.
Tak.
I fotowoltaika.
Magazyny energii, fotowoltaika. No przecież sam pan widzi, co się dzieje, kiedy Polacy wreszcie mają dobre prawo dotyczące energii chociażby ze słońca i mamy od 2016 roku wielki boom na to.
Mhm.
Rząd nie pomaga w tym za bardzo i nie pomagał od lat, ale Polacy sami wiedzą, że to są rozwiązania.
A pani ich nie chce do tego skłaniać.
Kogo nie chce
Polaków.
Skłaniać?
Pani chce
Polaków nie chce skłaniać?
Pani chce ich zmuszać.
Do czego? Do inwestowania w energię?
Na przykład.
Myślę, że Polacy sami tego chcą bardzo
ale
dobrze, bo badania
pani,
mówią o tym,
rację.
Że mamy
poparcie
na sprawiedliwą transformację na poziomie 75-80%.
Jeżeli ja czegoś chcę, to robię to sam.
No oczywiście, przymusu. Że tak, ale ja chciałabym, żeby pan miał wsparcie ze
strony
państwa.
Pytanie. Dobrze, czy pani jest za tym, żeby na przykład zakazać ruchu samochodów w miastach?
No chciałabym, żeby każdy Polak i Polka mogły się poruszać swobodnie po swoim mieście. Czy to będzie transportem publicznym, czy to będzie jeszcze tymczasowo samochodami?
Tymczasowo?
Tak.
Dlaczego tymczasowo?
No bo uważam, że szczególnie w centrach miast, które są notorycznie zakorkowane, jesteśmy w stanie postawić na coś lepszego, na lepszą opcję.
Proszę pani, ja chodzę do pracy pieszo.
Fajnie.
Tak, fajnie,
że mam taką możliwość. Nie
oczywiście.
Wszyscy mają.
Tak, to prawda, nie wszyscy mają. Ale chciałbym mieć na przykład, proszę bardzo, na przykład są takie dni, że nie przychodzę do pracy pieszo, bo mam później 1000 spraw w różnych miejscach miasta i wsiadam w swój samochód. I wie pani...
To jest okej.
To jest okej?
No tak.
No tylko, że pani chce, żebym ja po pierwsze nie mógł na przykład wybrać typu samochodu.
No nie, nie powiedziałam tego.
No nie, no to zaraz do tego dojdziemy.
No nie, ja nie chciałabym na przykład, żeby,
nie wiem,
po 2035 roku nie było produkowanych nowych samochodów spalinowych, bo uważam, że już
Unia
możemy
Europejska
postawić...
właśnie zakazała to.
No, zakazała produkcji nowych samochodów. Nie będzie odbierać ludziom aut, będzie stawiać na rozwój samochodów elektrycznych, które mam nadzieję, że będą nie tylko dla bogatych, ale też dla normalnych ludzi.
Ale to jest przymus, proszę pani.
Przymus, że nie będziemy... Firmy motoryzacyjne nie będą musiały,
nie będą mogły
nowych samochodów. Ile mamy samochodów w tym momencie?
Proszę pani, a to jest przymus, bo ja jako obywatel nie będę mógł sobie wybrać. Pani mi mówi, że...
A będzie pan mógł sobie wybrać, będzie pan mają różne opcje. Chociażby, nie wiem, fajny tramwaj albo PKS.
Ja będę mógł sobie wybrać
albo
dokładnie tak jak samochód za
albo będzie mógł
za
sobie wybrać Forda. Swój samochód.
Henry Ford też mówił, że da mi samochód w każdym kolorze pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Pani mi mówi, że będę mógł sobie jeździć każdym samochodem pod warunkiem, że będzie to samochód elektryczny.
Ja mówię, że będzie mógł się pan poruszać na różne sposoby.
Nawet tramwajem.
Ale naprawdę pan uważa, że największym problemem dla ludzi jest to, że nie będą mogli sobie wybrać nowego Peugeota albo Forda produkowanego za 15 lat, że za 15 lat nie będą mogli sobie tego wybrać?
Pani mi zadaje pytanie?
No
to
chętnie
odpowiem.
No.
Otóż myślę, że największym problemem dla ludzi jest to, że wy chcecie ich zmuszać do czegoś, zamiast skłaniać.
A ja chciałabym, ale właśnie ja nie chcę Polaków do niczego zmuszać.
No,
chciałabym
chcę
zmusić polityków, naszą władzę do tego, żeby wreszcie zajęła się tematem, który ignorują od lat. Kryzysem klimatycznym. Tak, chciałabym, żeby
kryzysem
właśnie to zajęli.
Kryzysem klimatycznym,
który sprawia, że co roku Polacy umierają przez nadmierne upały, że rolnicy będą się w tym momencie już się mierzą.
Pani rolnikom proponuje Zielony Ład.
Ja tego nie proponuję, to proponuje Unia Europejska. To nie jest moja propozycja.
Tak, ja wiem, ale słyszałem, przecież byłem świadkiem rozmowy, prowadziłem debatę, w której brała udział pani koleżanka Wiktoria Jędroszkowiak, która de facto te rozwiązania Zielonego Ładu popierała, nawet nie de facto, po prostu je popierała.
Mówiła, że to ona jakby nie będzie puszować Zielony Ład, rozumie strajki rolników. Ja również rozumiem strajki. Nie będzie pała o ten Zielony Ład w Polsce. Uważam, że w Polsce powinniśmy mieć godną polską politykę klimatyczną. Tak. Czy Europejski Zielony Ład nam w tym pomoże? Nie jestem pewna, ale uważam, że polski rząd nie powinien się od tego odcinać albo to przyjmować bezpośrednio, tylko negocjować.
Konkrety oznaczają dla rolników na przykład nakaz ugorowania. To jest pomysł na to, że zabierzemy pani własność i bez odszkodowania zdecydujemy, co z tym robić.
No uważam, że to nie jest dobre.
Nie słyszałem z waszej strony głosu wsparcia dla
rolników.
Ja
wspierałam protest rolników od początku. Zachęcałam swoich znajomych na social mediach, zachęcałam swoich znajomych do tego, żeby jeżeli mogą, to szli.
Pani Dominiko, dobra, to zostawmy to, bo...
Nie, ale to jest uważam, że ważne, bo mnóstwo się mówi o tym, że my jako aktywistki klimatyczne jesteśmy przeciwko rolnikom, a tak nie jest. Chciałabym walczyć z agrokorporacjami, które uciskają rolników. Chciałabym, żeby wreszcie mali i średni rolnicy w Polsce, rolnicy z małych i średnich gospodarstw byli traktowani godnie, żeby takie firmy jak Lidl czy Biedronka nie mogły po prostu być takimi monopolami na tym rynku i dyktować tych wysokich marsz, a rolników traktować niegodnie. Jestem temu przeciwna i będę o to walczyć.
To bardzo się cieszę. A propos walki, bo pani nie pracuje. Z czego pani żyje?
Pracuję. Jestem jakby członkinią i pracuję w organizacji pozarządowej, którą jest Inicjatywa Wschód.
Z czego pani żyje?
No, żyję z ciężko wywalczonych różnych grantów i środków, które zbieram.
Ciężko wywalczonych grantów.
Wie pan, mam 22 lata. Prowadzimy organizację. Prowadzenie NGO-sa w Polsce nie jest łatwe. My to robimy poświęcając na to całe swoje życie, nie chodząc na studia. Więc z tego żyję. Uważam, że to jest praca jak każda inna.
To, że pani nie studiuje, to jest pani wybór.
Oczywiście, że tak. Ale ja nie proszę o żadne, że tak powiem, żale i wsparcie i płakanie
na tym. Ile pani
zarabia? No myślę, że nie musimy, nie dużo, średnio, to jest myślę nieco około średniej krajowej. Także...
Około średniej krajowej. Średnia krajowa to jest w tej chwili, pani wie ile wynosi średnia krajowa? To jest 7 tysięcy.
No to mniej.
Brutto oczywiście. W tej chwili.
Ja myślę, że nie wiem, czy ludzie są zainteresowani
tym,
jeżeli
ludzie
są
bardzo zainteresowani tym, z czego żyją ludzie, którzy na przykład kładą się na drogach i nie
ale
pozwalają...
Ale nie kładę się na drogach.
Pani nie, ale pani wspiera te protesty całą z sobą. Więc ludzie chcieliby wiedzieć. Wie pani, bo to już ta rozmowa z panią odbyta. No wie pani, pani protestuje przeciwko różnym formom transportu, takim jak ruch lotniczy.
Nie, ale ja protestuję i walczę o politykę klimatyczną.
Pani
o to, żeby
pani jest wegetarianką?
Ale czy będzie naprawdę mówić o tym, co ja jem i co mam na sobie, czym się poruszam? Tak. Nie uważam, że powinniśmy o tym rozmawiać.
Dlaczego? A ja uważam, że to, widzi pani, bo jak przychodzi do mnie polityk, to jedno z podstawowych rzeczy jest sprawdzenie wiarygodności. Wiarygodność, bo każdy może mi mówić różne rzeczy. Natomiast moją rolą jako dziennikarza jest również sprawdzenie, czy ten człowiek jest wiarygodny.
Ja mogę panu powiedzieć, jestem wegetarianką, poruszam się tramwajem, autobusem, pociągiem.
Ja nie widzę
czasami
nic, żeby
bardzo
była,
rzadko, ale latam.
Żeby była jasność, nie widzę absolutnie nic złego w wegetarianizmie.
Cieszę się.
Tak.
Ale ja nie będę ludziom odbierać kotleta.
Nie, pani nie.
Nie.
Smacznego, proszę państwa. Dobrze. Moje 2/3 z moich dzieci też to również wegetarianie.
Rozumiem, ale jeżeli pan nie kotleta, to jest dla mnie okej. Okay. Nie będę z panem się kłócić o kotleta.
Pani rozumiem tylko mango.
Nie,
właśnie wręcz przeciwnie.
Ale że będziemy teraz rozmawiać o menu i mojej diecie?
Wie pani, bo to jest
coś takiego. Panie redaktorze, umówmy się, porozmawiamy na poważne tematy.
To jest bardzo poważny temat.
To jest bardzo poważny temat, to czy jem mango, czy polskie pomidory?
Pani wiarygodność jest hiper poważnym tematem.
Okay.
Bo mam wrażenie, pani Dominiko, że pani sobie wybrała bardzo wygodne życie.
Wygodne życie.
Tak sądzę.
Okay.
Bardzo je pani pewnie lubi, więc sądzę, że
niekoniecznie to jest
to
wygodne
życie.
Wie pan co, mam 22 lata, pracuję non-stop. non-stop niemalże. Mierzymy się wszyscy, tak jak każdy wykonujący tą pracę, jasne, z różną formą hejtu.
Ale jaki hejt? Ja pani nie hejtuję. Tylko
ale
pokazuję,
nie mówię, że pan
wie,
mnie hejtuje,
dobrze,
ale jakby pan przeczytał SMS-y, które dostajemy, albo telefony, które dostajemy czasem.
Każdy, kto się pojawia publicznie, jest narażony na hejt.
To, ja nie narzekam na to. Tylko chciałabym, żeby to jest pewna rzeczywistość. Tylko jeżeli pan mówi, że żyje wygodnym życiem, to się z tym, w sensie, no mam okej życie, nie narzekam, bo myślę, że wiele ludzi w Polsce ma życie o wiele cięższe i tyle.
Pani Dominiko, to jest to pytanie, przepraszam, formuła pani Dominiko nie jest formułą paternalistyczną.
Okay.
Jakby pani była przewodniczącą czegoś, to bym do pani mówił pani przewodnicząca.
Ale oczywiście, panie redaktorze.
Więc tak się zwracam.
No.
No, jak powiem szanowna pani, to pani powie, że tu jest ironia.
Nie,
no,
ale pogadajmy po prostu.
Mówiąc konkretnie, to jest tak. Jestem wegetarianką i mówię, ludzie, nie jedzcie mięsa, bo to powoduje na przykład kryzys klimatyczny. Ale jednocześnie jem mango, marakuje, czy...
Tak, no ja uważam, że to jest głupie.
Wszystkie inne rzeczy, których sprowadzenie do Polski wiąże się z potężnym śladem klimatycznym.
Totalnie, zdecydowanie tak.
No ale pani je te owoce.
Ja jem mango? No niekoniecznie, bo nie za bardzo lubię i wolę jeść polskie jabłka i gruszki.
Nie je pani
i
żadnych owoców tropikalnych.
No oczywiście, że się zdarza. No come on, no, jestem młodą osobą, lubię próbować nowe smaki, więc tak, jem też takie owoce. No ale jakby panie dyrektorze, my teraz gadamy o mojej diecie czy o polityce.
Nie,
bo jeżeli
gadamy
mówię,
o pani wiarygodności.
Jeżeli gadamy o mojej wiarygodności, to tak, czasami zdarza mi się jeść owoce egzotyczne.
Cały czas,
ale jednocześnie to, co jest najważniejsze, to, że walczymy o zmiany w polskiej polityce. To jest najważniejsze.
Walczy pani o zmiany w polskiej polityce, wspierając przerwanie koncertów, malowanie obrazów, malowanie syrenki warszawskiej, kładzenie się na ulicach.
Walczę o zmiany w polskiej polityce, chodząc do Sejmu na komisję, konfrontując i rozmawiając
z
politykami.
Pani może tam wejść co najwyżej z wycieczką.
No nie, no, jakby no tak. Do polskiego Sejmu można wejść też jako gościni chociażby, do czego ma pan prawo i każda Polka i Polak również mają prawo.
Mogę zostać gościnią w polskim Sejmie?
Myślę, że zdecydowanie, no ale mówię o tym, że ten aktywizm klimatyczny, ja rozumiem jakby frustrację warszawskich kierowców, naprawdę.
Frustrację?
Frustrację, oburzenie, ale też jakby to przede wszystkim, pierwsza rzecz, jeżeli mogę tego dokończyć, to ten aktywizm nie ogranicza się tylko do blokowania mostów. To jest jedno z narzędzi. Jeżeli działa, jeżeli porusza ludzi, okej. Jeżeli nie, pewnie będzie trzeba się zastanowić, co zrobić innego. Ale ci ludzie wybierają taką formę protestów, no bo sorry, ale w tym kraju od dekad walczymy o zmiany w polityce, o to, żebyśmy szanowali polską przyrodę, żebyśmy zmienili naszą energetykę i to nie działa.
Propozycję.
Bo wysyłanie petycji, listów,
to
proszenie
pani
polityków.
To niech pani wejdzie w politykę, zmierzy się z realiami demokracji.
Mierzę się z realiami demokracji.
No, realia demokracji są takie, że pani wystartowałaby w wyborach i dowiedziałaby się pani, ile dostała pani głosów.
Okej. Okay.
No to jest proste. Jeżeli chce pani zmieniać prawo w Polsce, bo macie postulaty na przykład takie właśnie, by zakazać budowy autostrad i dróg ekspresowych i te pieniądze przekazać
na nowe inwestycje, tak.
Tak. To super. To niech pani wejdzie do Sejmu. Pani ma również nie tylko bierne prawo wyborcze, pani ma prawo być wybieraną.
Tak. No ja nie skreślam tej opcji. Myślę, że być może w następnych wyborach akurat to będzie właściwa ścieżka.
Wtedy się okaże, ilu ludzi popiera wasze metody.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie się tak okaże. No ale póki co jakby wybieramy inne możliwości działania.
Co jest tak, że pani z radością opowiada i ze śmiechem, ilu to policjantów w tej chwili w Warszawie jest na mostach i pilnuje ich.
Nie, ale ja nie mówię o tym z radością ani ze śmiechem. Uważam, że ci policjanci wykonują swoją pracę. Wolałabym, nie wiem, żeby zajmowali się innymi tematami, ale wolałabym, młodzi ludzie, 17-latki, 19-latki nie musiały dokonywać takich akcji.
Ja bym wolał, żeby 17-latki
i wolałabym,
były
teraz żeby premier Donald Tusk wreszcie zareagował na te postulaty, które chociażby ostatnie pokolenie, czy wiele innych grup i organizacji wysyła do niego i nie otrzymuje odpowiedzi.
Pani jest obywatelką, pani ma prawo protestować. Ja też jestem obywatelem, płacę podatki. I mam prawo oczekiwać, że policja nie będzie zajmowała się grupami rozwydrzonych nastolatek, tylko będzie zajmowała się tym, do czego jest powołana, czyli zapewnianiem mi bezpieczeństwa.
Ale myślę, że powinien się pan z tym wnioskiem zwrócić do premiera Tuska, który
zwracam
może...
Zwracam się z panie premierze, proszę...
Panie premierze, zwracamy się o politykę klimatyczną, o odejście od paliw kopalnych i nowe inwestycje w transformację naszej gospodarki.
Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dominika Lasota, kłaniam się państwu nisko.
Dziękuję bardzo.